Byłam w wielu miejscach. Byłam w prokuraturach, byłam w sądach, byłam u palestry, byłam w branży motoryzacyjnej, wybieram się do branży hotelarskiej w Podlaskim Klubie Biznesu. Notariuszy, o, wystosowałam też apel. No i robię też takie rzeczy jak przy sposobności, kiedy widzę taką sposobność, to po prostu te ulotki wręczam z prośbą o przeczytanie po prostu w spokojnym czasie. Na tych ulotkach jest nasza podobizna, to znaczy moja i męża podobizna ślubna, krótka relacja faktów, które zaszły, informacja o tym, że to urządzenie, choć zabrakło go przy operacji męża i nasz los już się dokonał, to może przydać się innym ludziom. Właśnie chociażby po to, żeby uniknęli takiego losu, jaki nam przypadł w udziale, bo to ciężki los. I gdyby ktoś mógł go uniknąć, to byłabym bardzo szczęśliwa.
Sen o miłości. Reportaż Andrzeja Guzowskiego.
Po raz pierwszy pana profesora Henryka Dudka to ja widziałam właściwie dwa razy. Ten pierwszy raz był na studiach, kiedy mieliśmy ćwiczenia z neurochirurgii. I nasz asystent poprowadził nas na operację. I wtedy operował właśnie pan profesor Henryk Dudek. Ja z niego to widziałam właściwie tylko jego oczy i słyszałam jego głos, ponieważ był w stroju operacyjnym. No ale właśnie te oczy i ten głos wywarły na mnie ogromne wrażenie, takie przejmujące. Ale ponieważ moje życie już się toczyło w określonych kolejnach, to ja o tym szybko zapomniałam. Natomiast po paru latach, kiedy już pracowałam w Zakładzie Medycyny Sądowej, otrzymałam do opracowania taką sprawę aktową, w której był problem neurochirurgiczny. Poradzono mi, ponieważ potrzebowałam konsultanta, abym udała się do profesora Henryka Dudka, którego przedtem nie znałam przecież. Poszłam więc na klinikę neurochirurgii, jeszcze na starą klinikę, gdzie były siermiężne warunki. Usiadłam przy drzwiach bez klamki na takiej ławeczce pod gabinetem profesora, no i czekałam. W pewnym momencie zobaczyłam, jak z drugiego końca korytarza nadchodzi wspaniały mężczyzna. To ja aż wstałam z wrażenia. No i profesor podszedł, spytał, na kogo pani czeka? To ja powiedziałam, na pana profesora. No i od tej pory dosyć często pracowaliśmy ze sobą przy aktach, przy badaniu ludzi. Potem w związku z tym był cały szereg wyjazdów w teren do różnych miast na rozprawy sądowe. No i poznawaliśmy się. Poznawaliśmy się właśnie przy pracy. Z biegiem czasu ja zorientowałam się, że czuję do profesora coś więcej niż tylko sympatię i szacunek, że to jest... Chyba jednak coś więcej niż taki neutralny stosunek partnerski w pracy. No ale ponieważ moje życie się toczyło nadal w tych kolejnach, ponieważ miałam rodzinę, no to ta myśl, do której zresztą wracałam z przyjemnością, pozostała w sferze takiego cichego marzenia, powiedzmy, takiej miłej myśli przed snem. Potem znowu upłynęło parę lat i to moje życie, które się toczyło w tych kolejnach, stało się jakoś tak ciężko i grząsko i bardzo ciężko było jechać do przodu. W momencie takiego dużego dołu psychicznego wychodziłam z domu wieczorem, bo miałam gdzieś jechać i spojrzałam na niebo. I na tym niebie zobaczyłam spadającą gwiazdę. Pierwsza myśl, jaka mi przebiegła przez głowę, to było właśnie jego imię. I też potem o tym zapomniałam. Natomiast po upływie kolejnych kilku lat moja rodzina się rozpadła, a mąż zmarł. No i wówczas to ja pierwsza wyznałam po prostu panu profesorowi, że go kocham. Na co on powiedział, że bardzo dobrze się składa i nie widzi problemu, ponieważ jak się okazało, on się we mnie kochał już od dawna. Tylko ponieważ jest człowiekiem bardzo prawym i bardzo moralnym, nigdy po prostu nie dał po sobie tego poznać. Zachowywał się bardzo poprawnie, tak powściągliwie. Ach, ślub w kościele to było ogromne przeżycie. No bo rzeczywiście gości był cały kościół, nawet i stali ludzie, i przyjaciela, i z kliniki, przecież i z mojej pracy, i dużo rodziny. Kiedy żeśmy sobie przysięgali, to no, ja byłam spokojna, taka opanowana, można powiedzieć. Natomiast Henry widziałam, że się bardzo wzruszył, bardzo wzruszył. Zrobiły mu się oczy czerwone i takie błyszczące. Mało brakowało, byśmy się tam oboje popłakali. No tak. No. Widziałam, że i goście byli wzruszeni. Potem już żeśmy odchodzili od ołtarza, to ja właściwie tak triumfalnie ten certyfikat wzięłam do ręki i potrząchnęłam. Na zasadzie, no już jest mój, mi się nie wymknie. Już szliśmy tacy radośni. Potem to było życie jak sen po prostu. Wspaniałe. I to życie właśnie tak się toczyło, jak taka wielka, spokojna rzeka. W 2004 roku dowiedzieliśmy się o istnieniu tętniaka. Postanowiliśmy, że będziemy żyć po prostu tak, no, że będziemy żyć wiedząc o nim, ale próbując o nim w ogóle nie myśleć. Z tym, że ja ciągle się bałam, prawdę mówiąc, ja ciągle się bałam. A w ostatnich miesiącach przed już tym zachorowaniem to już spałam właściwie jak zajączek pod miedzą, bo widziałam, że on się gorzej czuje, że gorzej wygląda. Pozostała mi więc tylko czujność. No i właśnie tego poranka nad ranem, no znowuż się zbudziłam, bo zobaczyłam, że się ruszył i widzę, że siedzi na łóżku. Więc pytam, czemu siedzisz? No to on powiada, bo mi tak dobrze, no to myślę sobie, duszność, no nic innego. Zapaliłam światło, patrzę, że jest blady zupełnie, tak jak ściana. Mówię, ja zadzwonię po pogotowie, no to jeszcze taką reprymendę dostałam, że nie trzeba, mnie to zaraz przejdzie, ty tutaj, wiesz, nie rób rabanu, a ja nic, poszłam na dół za telefonerkę, proszę do tętniaka, tylko szybko, panowie, szybko. No i rzeczywiście bardzo szybko przyjechali. No a w tym czasie to już stan się na tyle pogorszył, że każdy widział, że to jest wstrząs taki pełnoobjawowy. No i takim spojrzeniem, bardzo takim biednym. To bardzo charakterystyczne jest. Twarz człowieka, powiedzmy, który popada w wstrząs i wkrótce umrze. To jest właśnie taka twarz człowieka, który stoi w obliczu śmierci po prostu. Kiedy no, drzwi bloku operacyjnego się zamknęły za Henkiem, to nie bardzo wiedziałam, co ze sobą zrobić, bo ja już powiadomiłam syna. On powiedział, że jedzie do Białegostoku i w tym momencie zostałam się zupełnie sama, bo on jeszcze nie przyjechał. I początkowo sobie myślałam, że poczekam pod tym blokiem operacyjnym, ale potem doszłam do wniosku, że to nie ma sensu. Pojechałam do kościoła w Wasilkowie. No i poprosiłam księdza o cichą intencję, o pomyślność operacji. Była msza wieczorna. Z tym, że ksiądz wygłosił po prostu głośną intencję, o pomyślną operację dla Henryka. No ja tam sobie siedziałam, w torbie miałam ten zielony fartuch taki jednorazowy. Siedziałam, tak chlipałam sobie. Widziały to tam pobożne kobiety, które się spotykały na różańcu. No i po mszy rzeczywiście one mnie tak obstąpiły, zaczęły mnie ściskać, wspierać, a ta przewodnicząca ich mówi takim spokojnym, zrównoważonym głosem: mój, proszę pani, proszę się nie martwić. Wszystko będzie dobrze. My się dzisiaj będziemy modliły. No i rzeczywiście jak wróciłam, potem przyjechał Piotr i czekaliśmy już na wyjście docenta, to usłyszeliśmy, że operacja się powiodła, tylko że człowiek taki ma właśnie głupie myśli. Sobie pomyślałam, tak mi przemknęło, chociaż to głupie. Dlaczego nie prosiłam o pomyślny przebieg operacji i o powrót do zdrowia? No bo to, co prosiłam, to dostałam. Operacja przebiegła pomyślnie i jej efekty są są bardzo dobre, tylko do tego zdrowia jeszcze dosyć daleko. No tutaj lżej chorzy sobie leżą, a teraz zbliżamy się do oddziału intensywnej opieki neurochirurgicznej. Taka śluza jest. Jak się wchodzi, to trzeba się zameldować siostrom. O, witamy. No to my jesteśmy. No właśnie, to tutaj mąż w tej chwili jest ćwiczony, to znaczy pobiera rehabilitację.
Zginamy nogę, prostuje. Zgięcie, wyprys. Zginamy.
No aż ciekawa jestem, prostuje. Co im tam w tym domu zrobię. A dzisiaj będę szła w odwiedki, wiesz, chyba? Naszej sąsiadki córka urodziła syneczkę. I to w Wielki Piątek.
Panie Henryku, proszę wyprostować prawą nogę.
Żeśmy z Kingą nakupiły takich kaftaników, rozumiesz? I pampersy takie malutkie dla noworodka. No i pójdziemy. Krem z filtrem na spacery.
Świetnie.
Wiesz, mamy nowego sąsiada. Malutkiego. A w domu robią remont, wiesz, Henio? Dzieciaki wzięły się za odnawianie parteru. Ale Saigon, słuchaj. Wzięli te meble wszystkie, postawili na sam środek chałupy z takiej wielkiej folii. No, może zarzucili taką folię, nie? Na te meble. No, jak się otwiera drzwi balkonowe, rozumiesz, wpada wiatr i normalnie robi z tego taki duży namiot. On taki, wiesz, wdęty, jako lokomotywa właściwie, ja wiem, jak to nazwać. Ja któregoś razu czegoś tam szukałam w szufladzie, tam jakiś dokument mi był potrzebny, wiesz, wlazłam tam do tego namiotu, ja patrzę, o matko, jak tu pięknie. Normalnie taka kupuła z tej folii i jest wszystko, co trzeba do życia. Fotel, telewizor, jest radio, wszystkie dokumenty, szafka z lekarstwami, tak sobie siadam w tym fotelu, myślę sobie, Boże, to pewnie tak się śpiączkowiec czuje, że tak w zasadzie w tym swoim świecie, a do tego świata zewnętrznego to tylko takie cienie. Jak się bierze od spodu tą folię, wystawiasz rękę, a Mateo podszedł. A kto tam? Ja mówię, to ja. No. Taką właśnie myśl miałam, jak tam weszłam do tego namiotu i siadłam w fotelu. Mówię do Mateusza, słuchaj, chodź właśnie tutaj. On mówi, po co? No zobacz, jak się Heniek czuje. No to wiesz, powiem ci, siadł, tak się rozejrzał. Mówi, dosyć tutaj straszno. Mówię, no właśnie. Musimy się trochę śpieszyć, wiesz, bo w poniedziałek ten Marek przyjeżdża, wnusio twój. Także chcemy, żeby jakieś takie, wiesz, godziwe te warunki były. Czysto chociażby było. Dzieciak, żeby nie przestraszył. Pójdę, wiesz co, buchnę papieroska, wiesz? Położysz sobie troszkę tutaj, ja zaraz przyjdę. Na razie. Od operujących dowiedziałam się, że przez pewien czas klinika testowała urządzenie do monitorowania wewnątrzmózgowego przepływu krwi podczas tego rodzaju, powiedzmy, podobnych operacji. Jest to urządzenie produkcji japońskiej, nazywa się Niro 200. I usłyszałam też, że używano tego narzędzia przy operacjach z bardzo dobrym efektem dla pacjentów. Słyszałam takie słowa, że dzięki temu urządzeniu uratowano niejedną głowę, w sensie właśnie śpiączki, a także i niejedno życie. I mam przekonanie, że gdyby to urządzenie było podczas operacji męża, to niedotlenienie nie byłoby tak głębokie i tak dramatyczne. Czasami to pragnienie jest tak silne, że dla niektórych może wyglądać jak mała psychoza, ale chyba nie jestem groźna dla otoczenia. Więc zamierzam robić dalej to, co robię. Co to? Kiedy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
To dusza. Co to?
W duszy nieraz sobie skrzydła przypinało.
To ciało.
Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza. I sztuka wyśniona. Każda ta para jest wtedy szczęśliwa, gdy w siebie zapatrzona. Bo jeśli w chwilach samotności jeden drugiego na duszy podpiera, nadzieja rośnie jak wielka rzeka, co po obu brzegach zbiera. Pomiędzy żarem słów, a słów tych cieniem, pomiędzy śmiechem, a westchnieniem, pomiędzy każdą chwilą smutku i radości krąży muza pomyślności. Poszukaj i zawołaj ją na pokuszenie dobrych dni, pięknych chwil. Przyniesie taki uśmiech, co da ci natchnienie, co doda sił, da więcej sił.
Był to reportaż Andrzeja Guzowskiego pod tytułem Sen o miłości. Profesor Henryk Dudek zmarł 28 sierpnia 2007 roku. Dr Maria Rydzewska-Dudek nadal zbiera na sprzęt ratujący życie przy operacjach kardiochirurgicznych.